Księża, czasem pojawiają się w waszej działalności również pewnie zarzuty, że może próbujecie kogoś przekonywać, zmieniać na siłę?
To jest nieuniknione, że jeżeli spotykamy człowieka, który jest inny od nas, to na siebie nawzajem oddziałujemy. I to tutaj, jeśli chodzi o taką działalność ewangelizacyjną czy szerzenia Ewangelii, to ona nie jest naszą główną misją, bo tutaj jednak sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Kwestia wolności religijnej przeżywana jest w taki sposób, że możemy chyba śmiało powiedzieć, że tej wolności nie ma. Że pewne zwyczaje prawne i zwyczaje też międzyludzkie sprawiają, że chrześcijaństwo funkcjonuje, ale jest mocno ograniczone w swoich wolnościach, chociażby właśnie przyjmowania nowych członków, czyli dokonywania chrztu, włączania do wspólnoty. I tutaj, tak jak też Ojciec Święty Franciszek napisał w encyklice Fratelli Tutti, no idziemy za przykładem świętego Franciszka z Asyżu, który jak wysyłał braci, to mówił, że ich główną misją jest świadczyć o Bogu przez to, że będą kochali. Że to jest świadectwo i to zmienia. I nawet jeżeli niekoniecznie, to musi pociągać za sobą taki wpływ, że osoba, która doświadczyła miłości, akceptacji, przyjęcia czy braterstwa, które do tej pory było dla niej niewyobrażalne, bo na przykład trzymała się tylko swojej wspólnoty wyznaniowej. Cały czas uważała, że chrześcijanie to są ci, od których trzeba stronić, ewentualnie się tylko ukłonić, ale nie nawiązywać głębszych relacji. Kiedy dzięki naszej obecności taka relacja się nawiązuje, to już pewne rzeczy się zmieniają. I nawet jeżeli nie mówimy o przejściu do innej wspólnoty religijnej, to mówimy o przejściu do innej mentalności, innego sposobu myślenia. A ostatecznie chwałą Boga jest żyjący człowiek. Oddajemy chwałę Bogu i Bóg nas wzywa nie do tego, żebyśmy tworzyli związek religijny, tylko żebyśmy tworzyli wspólnotę ludzi, którzy miłują, jak On miłuje. I dlatego tego rodzaju wpływ, tego rodzaju ewangelizacja, ona się nie wiąże z widzialną konwersją, z przejściem z islamu do chrześcijaństwa, czy z jednego wyznania chrześcijańskiego do drugiego, chociaż czasami takich sytuacji jesteśmy świadkami i uważamy, że każdy człowiek ma prawo do wolności i też jesteśmy powołani do tego, żeby tą wolność wyboru wspierać, ale dokonuje się ta konwersja wewnętrzna, która jest dużo ważniejsza, bo niejednokrotnie mamy osoby żyjące w Kościele i deklarujące swoje chrześcijaństwo, ale sposobem myślenia bardzo odległo od Ewangelii. Takiego wewnętrznego nawrócenia potrzebujemy również wewnątrz naszych wspólnot religijnych.
Czyli, żeby tutaj była jasność, celem misji nie jest nawracanie na wiarę chrześcijańską?
Jedynymi wspólnotami chrześcijańskimi, które w krajach arabskich, w krajach Bliskiego Wschodu prowadzą tego rodzaju działalność, to czyli, że jadą i mają jasny cel nawrócić, czyli wychodzą wprost do wspólnot muzułmańskich i wzywają muzułmanów do nawrócenia, są wspólnoty protestanckie i to te mocno oderwane też od innych z tych starszych kościołów protestanckich, bo tutaj wszystkie tradycyjne wspólnoty chrześcijańskie od lokalnych, czyli od tych, które tutaj żyją od czasów apostolskich, po te, które się pojawiły, jak chociażby Kościół rzymskokatolicki, ale także dawne, te starsze ruchy protestanckie, wszystkie te wspólnoty traktują swoją misję przede wszystkim jako właśnie działalność społeczną, a nie religijną wobec osób inaczej wierzących. Czy mówimy o muzułmanach, czy o innych mniejszościach religijnych. Że tutaj ten zarzut prozelityzmu rzeczywiście spotyka się z jakimś rozpoznaniem przez chrześcijan swojej roli tutaj, że to nie jest czas, żeby tego rodzaju społeczną, intensywną działalność wzywającą w sposób, który przez muzułmanów będzie odebrany jako agresywny do nawrócenia, tego rodzaju działalność, ona nie służy pokojowi, że to nie jest jeszcze czas, żeby była tego rodzaju wolność, że można będzie tego rodzaju działalność prowadzić. Niestety mamy takie sytuacje właśnie, że ta działalność misyjna się niejednokrotnie kończyła dużymi rozruchami społecznymi, większym niepokojem niż rzeczywistym zwycięstwem Chrystusa. Tutaj się stawia przede wszystkim na świadczenie o sposobie myślenia i działania, który czerpiemy z Chrystusa poprzez naśladowanie Pana wobec wierzących w Chrystusa, ale także wobec niewierzących w Chrystusa i tworzenie przestrzeni do wolności własnego nawrócenia. Tutaj Kościół wychodzi naprzeciw tym, którzy rzeczywiście autentycznie i w sposób taki też dojrzały społecznie, z poszanowaniem dla tych, którzy pozostają przy islamie, przenoszą się w doświadczenie chrześcijańskie również przez chrzest.
Tak się zastanawiam, czy w takim razie takie tak zwane misje humanitarne w sposób jakiś znaczący różnią się od misji realizowanych przez kościoły chrześcijańskie?
Różnią się, bo misje humanitarne przede wszystkim są skupione na tej podstawowej potrzebie. Tą misją humanitarną nazywamy po prostu nakarmienie, oddzielenie i to jest przyjście w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia osoby. Natomiast te misje chrześcijańskie, one polegają na wejściu głębiej w relacje społeczne, na miłości braterskiej, na towarzyszeniu ludziom nie tylko wtedy, kiedy muszą coś zjeść i trzeba ich przeodziać albo uchronić przed jakimś kataklizmem naturalnym czy dramatycznym momentem w dziejach danego miejsca, ale także w tej sytuacji, kiedy on potrzebuje po prostu chociażby edukacji, czy leczenia, czy wsparcia takiego też przyjacielskiego. I dla wielu muzułmanów na przykład siostry zakonne czy księża są bardzo potrzebni jako powiernicy różnych spraw, jako ci, którzy wysłuchają, jako ci, w których nie będą ci ludzie osądzani czy potępiani. Więc te misje sięgają dużo głębiej. One sięgają do jakiejś pełniejszej afirmacji człowieka i towarzyszeniu człowiekowi w jego też przemianie wewnętrznej, w sposobie myślenia, w tym, jak Bóg chce, żebyśmy żyli pośród tego świata.
Czyli dochodzi nam tutaj po prostu tworzenie relacji.
Tak, i to tworzenie relacji właśnie bardzo, bardzo głęboko. Tych relacji, które pozwalają dotrzeć do tego, co jest w sercu. Nie tylko to jest na ustach jako skarga, że nie mam co jeść, nie mam w co się ubrać, ale do tego, co jest w sercu, czyli jak postrzegam świat, jak postrzegam swoje miejsce w świecie, przed Bogiem. I często ta obecność chrześcijan otwiera osoby wychowane i pochodzące z tradycji muzułmańskiej na zupełnie nowe doświadczenie religijne. I co, jak ono się dalej potoczy, to przy poszanowaniu całej subtelności tkanki społecznej, no kończy się to czasami konwersją, a czasami pozostawaniem we wspólnocie muzułmańskiej, ale już z innym sposobem myślenia.
Czyli też pojawia się nam, oprócz tego tworzenia relacji, pojawia nam się pewnego rodzaju otwarcie, a to otwarcie daje nam z kolei możliwość do tworzenia tego braterstwa, przyjaźni. Nasuwa mi się pytanie, księże, jak wielu przyjaciół zyskał ksiądz podczas swoich misji?
A to by było ciężko wyliczyć.
Policzyć, prawda? Pewnie wielu.
To wyliczyć, ale naprawdę na pewno przyjaciółmi się stali ci, z którymi pracujemy w stowarzyszeniu. To wspólne doświadczenie, tak jak mówiliśmy o tej pogłębionej tożsamości w konfrontacji z odmiennością, to jeżeli to się przeżywa wspólnie, to też niesamowicie umacnia nasze więzy, więc to na pewno osoby, które uczestniczą w projektach i w dziele stowarzyszenia, stały się naprawdę przyjaciółmi. A potem tutaj wejście zwłaszcza do tych osób, które nie są tak naprawdę tylko i wyłącznie beneficjentami takiej pomocy materialnej, której bardzo dużo udzielamy, czy w Tunezji, czy w Syrii, czy w Libanie. Bo jednak tam, gdzie jest jakaś zależność taka ekonomiczna, czyli jeden potrzebuje drugiego, to te relacje są na pewno życzliwe i serdeczne. Natomiast ja bym ich jeszcze przyjaciółmi nie nazwał. Tutaj prawdziwymi przyjaciółmi są ci, czy to właśnie w Syrii, czy w Libanie, czy w Tunezji, którzy dołączają do nas, żeby działać, żeby czują tę samą ideę, tę samą myśl, stają się braćmi nie tylko przez to właśnie, że coś razem zrobiliśmy, czy że uczestniczymy w jednym projekcie, ale że jedno działanie nas łączy, że oni też chcą powalczyć o to, żeby umocnić jedność pomiędzy ludźmi, albo żeby zwrócić uwagę na ubogich, na których nikt nie zwraca uwagi. I jeżeli się pojawiają tacy współpracownicy, to są naprawdę przyjaźnie, które sięgają bardzo głęboko.
Czyli ta działalność misyjna bardzo was zbliża.
Zbliża, no tak. To jest jednak, to jest doświadczenie zupełnie wyjątkowe, które buduje naprawdę głębokie relacje. Co nie znaczy, że w tych relacjach nie ma też napięć, bo przyjaźń nie oznacza sielanki w codzienności. Natomiast jest jakieś głębokie porozumienie trwalsze niż wszystkie napięcia, trudności wynikające też ze stresu czy z różnych niedogodności. Jak się przez cały dzień, przez 12 godzin nie ma prądu, przy temperaturze sięgającej czy ostatnio 35 stopni, no to człowiek bywa poddenerwowany i mimo, że jesteś głęboko związany z kimś więzią braterską, to jakieś tam słowo nieostrożne może się pojawić.
To prawda. Księże, tak zastanawiam się, czy no, nie chciałabym pójść oczywiście w żaden banał, ale może warto pochwalić się tym, co się udało podczas misji. Oprócz tych relacji, które się wytworzyły i które pewnie są najcenniejsze, te relacje braterskie, bo wiem, że misjonarze prowadzą szkoły, prowadzą przedszkola, ośrodki zdrowia, sierocińce, pomagają na różne sposoby. Czy wy również możecie czymś się pochwalić teraz w rozmowie z Radiem Łódź?
My jesteśmy młodym stowarzyszeniem. Te zgromadzenia, które prowadzą szkoły, szpitale, to już robią to od 200-300 lat przynajmniej. Natomiast my funkcjonujemy od 8 lat i takim chyba trwałym dziełem, które się pojawia przede wszystkim w Libanie, to jest właśnie tworzące się tutaj stowarzyszenie. Stowarzyszenie ludzi, którzy stają się braterskim stowarzyszeniem lokalnym, które staje się naszym partnerem we współdziałaniu w Libanie. Dzięki temu, że ci ludzie zaczynają się organizować, zaczynają działać, to są młodzi ludzie, czujemy, że ta nasza idea, żeby wyjść naprzeciw i współdziałać, zaowocowała konkretnym krokiem z ich strony, który nas niesamowicie umacnia również w celu budowania czegoś większego i bardziej trwałego w Libanie. Nie tylko jakaś doraźna pomoc, pojawienie się, ale rzeczywiście czujemy się już dużo bardziej przez tych młodych obywatelami Libanu, nawet nie w tym sensie, że mamy paszporty, ale czujemy się dużo bardziej złączeni z krajem, ze społecznością, która tutaj żyje. Natomiast to dzieło, które się rozwija po drugiej stronie Morza Śródziemnego w Tunezji, to jest dzieło bardzo konkretnego domu dla migrantów. Tam z kolei tam też migranci się organizują w stowarzyszeniu, które chcą nazwać Fraternité Universelle, czyli powszechne braterstwo, bo udało się znaleźć grono, które nie tylko walczy o swoje przetrwanie, ale też chce pracować właśnie nad umocnieniem naprawdę jedności pomiędzy tymi migrantami, którzy często pochodzą też z różnych środowisk, z różnych plemion, z różnych religii i dopiero razem pewne rzeczy robić. I tam powstaje konkretny dom, gdzie jest miejsce do noclegu dla kogoś, kto się znajduje w sytuacji takiej pilnej potrzeby, ale także, gdzie powstaje centrum wsparcia psychologicznego, prawnego, centrum kulturowe. Teraz nasi imigranci w Tunezji się przygotowują do konkursu polskiej piosenki, który do tej pory robiliśmy w Łodzi. Ale nam przeszkodził COVID, natomiast teraz we wrześniu będzie You Can Sing It w Tunezji.
No proszę, to rzeczywiście robi się takie połączenie, taki pomost między nami. Ja zastanawiam się, czy lubi ksiądz wracać do Polski z tych misji, czy też dom już jest dla księdza w tej chwili wszędzie?
To jest bardzo dobre pytanie. Ja właśnie chyba w tym roku zauważyłem, bo ja tak naprawdę zdecydowaną większość roku to spędzałem w Polsce. Ja od października ubiegłego roku jestem prefektem w seminarium i to jest praca i miejsce, w którym jestem od roku. I jak teraz wyjeżdżałem na Bliski Wschód, to tak naprawdę ja wracałem do miejsc, z którym jestem związany dłużej, w których się czuję naprawdę bardzo jak w domu. I rzeczywiście to jest doświadczenie, że dom się poszerza, że ja się czuję rewelacyjnie w Łodzi, w Polsce, wśród tych obowiązków, które mam, ale też jak ląduję w Tunisie, to już nie ląduję w jakimś egzotycznym kraju, czy jak przylatujemy do Bejrutu i chodzimy po naszej dzielnicy, no to się czujemy częścią, już wiemy, że to jest nasza dzielnica, znamy sklepiki, znamy kafejki, pozdrawiają nas sklepikarze, umiemy się poruszać w mieście, które na początku było całkowicie egzotyczne. Przechodzimy przez jezdnię jak Libańczycy, nie boimy się chodzić po ulicy tak jak chodzą Libańczycy. Więc to zadomowienie rzeczywiście jest możliwe w większej ilości miejsc i we mnie ewidentnie to się dokonało.
Chodzi mi po głowie jeszcze jedno pytanie. Chodzi mi o czyste słowotwórstwo, bo mamy różne rodzaje misji. Tutaj mamy i misje humanitarne, i wojskowe, i pokojowe. No i właśnie te misje związane z pracą kościołów, ale uczestnicy misji niosący na przykład pomoc humanitarną to nie są misjonarze, prawda?
Tak, to utarło się w języku polskim misjonarzami nazywać tylko i wyłącznie tych, którzy rzeczywiście prowadzą działalność religijną, czyli szerzą Ewangelię i zakładają kościoły. Czyli mają bardzo konkretne zadanie zakładania nowych wspólnot. To są misjonarze. I w wielu krajach to jest możliwe. W wielu krajach to jest możliwe. W wielu krajach to się dzieje w sposób ukryty, że tak jak w czasie, tak jak działalność misyjna kościoła w pierwszych wiekach, kiedy był zakaz wyznawania wiary chrześcijańskiej, no to budowanie kościołów było w ukryciu, ale tę działalność misyjną tak naprawdę teraz to też prowadzą lokalne wspólnoty. To nie jest też tak, że bo właściwie Ewangelia jest rozgłoszona na całym świecie. W każdym kraju już jest kościół, który pączkuje, który się zaczął 200-300 lat temu. I tam on ewangelizuje i on prowadzi wtedy tą misję, którą wiążemy z imieniem misjonarz, że on ma misję budowania kościoła w świecie, który go otacza. Dla nas ten misjonarz jeszcze wiąże z wyjazdem właśnie do kraju, gdzie w ogóle się kościoły zakłada i buduje, bo mamy w pamięci czas, kiedy właściwie całe społeczeństwo było chrześcijańskie, że właściwie różnica między narodem a kościołem zanikała i to nie mówimy tylko o Polsce, gdzie to jeszcze jest cały czas bardzo mocne. Natomiast i wtedy nie ma tej misji zakładania kościołów, bo czym innym jest utworzenie nowej parafii, a czym innym jest znalezienie ludzi, którzy przyjmą chrzest i stworzą dopiero wspólnotę w miejscu, gdzie jeszcze kościoła nie było. I z tego powodu w naszym słowniku misjonarz to jest ktoś, kto wyjeżdża zakładać kościoły, bo u nas ich nie można już zakładać, bo co? A mamy tę misję wewnętrzną, jeżeli ktoś umacnia kościół, czyli tych, którzy już uwierzyli, są ochrzczeni, są we wspólnocie, poucza, głosi im Ewangelię, odnawia ich sposób myślenia, czy przybliża ich, bo to, że ktoś jest ochrzczony, nie znaczy, że w głębi serca przyjął i zrozumiał Ewangelię. Tych czasami też nazywamy misjonarzami, jak ci misjonarze ludowi, którzy jeżdżą głosić rekolekcje po parafiach, ale chyba to jest dopiero wtórne skojarzenie i to już jest taka rzeczywistość, która dla wielu nie wiąże się z tym słowem misjonarz. Natomiast tutaj to poczucie misji wygląda odrobinkę inaczej. To misja bardziej jest przeżywana nie jako coś, co ja mam zrobić, czyli że jadę gdzieś zakładać kościoły, czyli nie sama treść decyduje o tym, że kogoś tutaj nazywamy misjonarzami, ale tutaj kościoły się czują misyjne. Kościoły się czują naprawdę, że są posłane po prostu, że doświadczenie chrześcijańskie nie jest doświadczeniem danym dla nas tylko i wyłącznie, żeby nas zmienić, żebym ja coś z tego miał, ale że przyjęcie wiary chrześcijańskiej jest równocześnie przyjęciem zadania, troski o drugiego człowieka w pełnym jego wymiarze, czyli indywidualnym i społecznym, ale także w pełnym jego różnorodnym wymiarze osobistym, czyli o jego byt materialny, o jego sprawiedliwość dla niego, a także o jego wolność religijną i jego relację z Bogiem. I tutaj ta świadomość posługi misyjnej Kościoła, ona jest mocniej zakorzeniona, już też tak lokalnie, że nie trzeba nigdzie daleko wyjeżdżać, żeby tę misję, którą Chrystus nam powierzył, podjąć. A poza tym ona jest, nie jest to tak silnie związana z duchowieństwem. Tutaj cały Kościół, świeccy mają tego świadomość, że mają zadanie, że bycie w krajach muzułmańskich, arabskich jest dla nich zadaniem, jest ich misją.
Czyli każdy z nas w zasadzie może się takiego zadania podjąć. Zastanawiam się, jakimi słowami to ująć na koniec. Bądźmy otwarci, uważni, przyjacielscy. Życie to może być misja. Chyba tak.
To jest nawet misja, to nie tylko jest. Bóg nas postawił na tym świecie z konkretnym zadaniem, żebyśmy i sami byli szczęśliwi, ale żebyśmy też uszczęśliwili innych. I to jest nasze zadanie, dać drugiemu samego siebie, to co mnie stanowi. Raz to będzie moje słowo, wsparcie, czasami tylko uczucie, raz to będzie moja wiara, którą się podzielę, raz to będą moje dobra materialne, którymi się podzielę. Jak Jezus mówi, mamy być chlebem, który ludzie wezmą i zjedzą. Jasne, dla kogoś to była tylko i wyłącznie, ktoś inny widzi wycieczkę, ktoś inny widzi urlop, ale dla mnie to jest misja.
Bardzo dziękuję. Naszym gościem był misjonarz, ksiądz Przemysław Szewczyk, prezbiter archidiecezji łódzkiej, prezes Stowarzyszenia Do Wschodni. Dziękuję bardzo za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo.